Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy bracia i siostry, na ostatniej katechezie zakończyliśmy nasze rozważania na miejscu, jakie zajmuje w świętej liturgii mszy Ewangelia. A zajmuje jedno z kluczowych miejsc. Słowa samego Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Czy nie powinna nas ta świadomość słuchania samego słowa Zbawiciela napawać pewnym respektem, a może nawet lękiem, że oto słucham o tak wielkich sprawach, a tak niewiele do nich dorastam. Po zakończeniu Ewangelii kapłan odmawia cichą modlitwę. Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy i całuje świętą księgę. I znowu motyw niegodności człowieka w sprawowaniu i uczestniczeniu w tajemnicach Boga. Musi być on przypominany, ponieważ wtedy, gdyby nie był przypominany, łatwo byłoby popaść w samozachwyt, wielbienie człowieka albo czegoś innego, ale nie Boga. Właściwym komentarzem do Ewangelii jest kazanie. Stanowi ono ważną część liturgii. Możemy w nim usłyszeć wyjaśnienie Słowa Bożego. Kazanie to swego rodzaju komentarz. Pytanie, jaki jest jego cel? Celem kazania jest pokazanie wiernym, jak mają iść za Jezusem, jak robili to święci, jak robi to cały Kościół. Chodzi także o to, aby wierni mogli szerzej spojrzeć na sprawy wiary. A więc do Jezusa i do Kościoła. Trzeba pamiętać, że wiara dotyczy każdej decyzji człowieka i wszystkiego może, moi drodzy, dotyczyć. Zatem w kazaniu można komentować wszystko. Pytanie tylko, czy warto wszystko komentować. Czasami wierni się oburzają, że ksiądz mówi to lub tamto. Gorzej, że oburzamy się, gdy kapłan mówi rzeczy dla nas nieprzyjemne, w których dostrzegamy własne słabości, są one dla nas upomnieniem. Gorzej, jeśli je odrzucamy. Problem dzisiaj często podnoszony. Kościół musi się zmienić, aby iść zgodnie z duchem czasu. Zadaniem Kościoła, przynajmniej wedle tego, co mówi Jezus, jest zmieniać świat dla Ewangelii, a nie na odwrót. Dla Jezusa. Przyprowadzać wiernych, rodziny, dzieci, dorosłych, starszych, różne profesje, narody, zawody itd. do źródła życia, jakim jest Chrystus. A Jego wola zapisana jest w Słowie Bożym i tradycji Kościoła. Czy jest coś tutaj z koniecznej podobno zmiany, żeby się wspólnota uczniów Zbawiciela dostosowała do świata? Nie ma nic. Pytanie jest jeszcze jedno. Skoro całe rzesze ludzi postępują nieraz niemoralnie i niegodnie, to czy przyjęcie Ducha Świata nie sprawi, że sam Kościół będzie bezbożny? Nie jest także prawdą, że Kościół nie może się jakimiś sprawami zajmować, a jego pasterze w jakiejś kwestii nie mogą zajmować stanowiska. Wręcz przeciwnie. Święty Paweł przecież mówi: wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie, unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła. Forma kazań, ich długość, nasycanie treścią jest bardzo różnorodne. Tak czy inaczej, ma ono służyć dobru Chrystusa i Kościoła, o czym przypominają wielcy święci i papieże. Zaraz po kazaniu rozpoczyna się wyznanie wiary, określane jako nicejsko-konstantynopolitańskie. Od nazw miejscowości dwóch pierwszych soborów Kościoła, czyli zgromadzeń, na których doprecyzowano rozumienie wiary. To była Nicea, dzisiejszy Iznik w Turcji, i Konstantynopol, dzisiejszy Istanbul. Gdzie te wyznania spisano? Skończono spisywać w 381 roku, a więc, moi drodzy, już ponad 1600 lat. Mówimy dokładnie to samo. Wyznanie wiary i modlitwa powszechna, o której za chwilę, stanowią odpowiedź wiernych na usłyszane Słowo Boże. Kredo zbudowano według trójdzielnego schematu, mówiąc najpierw o Bogu Ojcu, który jest Stworzycielem, Panem i tak dalej, i tak dalej. Następnie o Jezusie Chrystusie, o Jego istnieniu odwiecznym, o Jego wcieleniu, działalności, boskiej męce, śmierci i zmartwychwstaniu oraz o tym, że siedzi po prawicy Ojca. I w końcu, moi drodzy, o Duchu Świętym. To wszystko zrobione zgodnie z chrzcielnym wyznaniem wiary. Na chrzcie kapłan zadaje pytanie dorosłym, a w imieniu dzieci rodzicom, o wiarę w osobę Trójcy Świętej. I w podobny sposób na wzór tego wyznania chrzcielnego ułożono kredo. W wyznaniu wiary szczególne miejsce zajmuje tajemnica wcielenia, czyli przyjście na świat w ciele ludzkim Syna Bożego. Zawsze, moi drodzy, doświadczam jakiegoś wzruszenia, gdy czytam początek Ewangelii Janowej o przyjściu Słowa Bożego, o tym, że sam Bóg stał się człowiekiem, żebym ja mógł zostać zbawiony. Z tego powodu, tej wielkiej tajemnicy, której Jezus jest czczony w swoim wcieleniu, od słów i za sprawą Ducha Świętego, aż do słów stał się człowiekiem, wszyscy wierni powinni na znak czci wykonać głęboki ukłon w stronę ołtarza, a dwa razy do roku w uroczystość Narodzenia Pańskiego i Zwiastowania Pańskiego wszyscy na wspomniane słowa klękamy. Najczęściej czynią to tylko kapłani, ale w mszale jest zapisane, zapewniam was, że tak powinni wykonać wszyscy wierni. Właśnie na znak czci dla tej tajemnicy, że Jezus chciał stać się człowiekiem. Nie jest to czas i miejsce na wyjaśnienie wszystkich artykułów wiary zawartych w kredo, ale warto zadać sobie jedno pytanie. Czy ja wierzę, mocno wyznaję wiarę we wszystkie prawdy zawarte w tych kilkunastu zdaniach? Czy jestem gotowy bronić tej wiary i przy niej trwać? Moi drodzy, my się musimy często modlić, żebyśmy pozostali wierni prawdom wiary katolickiej, żebyśmy chcieli wyznawać Jezusa, żeby moje serce było zachwycone nie tylko miłosierdziem Boga, o tym bardzo często się dzisiaj mówi, ale także Jego sprawiedliwością, mądrością, ofiarą, jaką Jezus złożył na krzyżu, Jego przyjaźnią, walką o człowieka. No przecież tu jest cała głębia wiary. Liturgię słowa zamyka modlitwa wiernych, zwana też modlitwą powszechną. Jak sama nazwa wskazuje, powinni jej wezwania, których może być od 4 do 6, odczytywać wierni. Na pierwszym miejscu diakon. Przyjęło się, że skoro diakoni zajmowali i często zajmują się charytatywną posługą Kościoła, to najlepiej znają potrzeby i problemy wspólnoty lokalnej. Dlatego to oni powinni czytać wezwania wszystkich wiernych. Powszechna modlitwa, czyli katolicka, bo słowo powszechna to znaczy katolicka, oznacza, że w tych intencjach poszczególne małe wspólnoty wierzących łączą się w wierze całego Kościoła. Dlatego jak są niedziele, to wiele intencji na całym świecie jest podobnych. Żeby wyrazić tę istotną prawdę, że Kościół jest jeden, to jest, moi drodzy, ważny moment liturgii, ponieważ właśnie wtedy, w pierwszych wiekach, jeszcze przed odczytaniem wezwań, diakoni wypraszali katechumenów, osoby przygotowujące się do przyjęcia chrztu. One musiały opuścić świątynię, ponieważ jeszcze nie należą w pełni do Kościoła. Dopiero po chrzcie zostaną przyjęte i będą mogli też się modlić, tak jak modlą się inni wierni. Dzisiaj już czegoś takiego nie ma. Kiedyś diakon miał listę, czytał i wychodził. Wezwania, moi drodzy, są kierowane zawsze do Boga albo do Jezusa Chrystusa. Zaczynają się od spraw najbardziej ogólnych, a kończą na szczegółowych. Można je ułożyć w 4 grupy. W intencji spraw całego Kościoła, to jest pierwsza grupa. W intencji sprawujących władzę i porządku doczesnego. Dalej w intencji tych, którzy mają jakieś trudności, bardzo jakieś trudne sprawy, potrzeby. I w końcu w intencjach wspólnoty lokalnej. Moi drodzy, można powiedzieć, że prawo liturgiczne daje nam takie rozwiązanie i w ten sposób widzimy właśnie intencje całego Kościoła. Nie wolno celebransowi podawać wezwania, aby każdy z nas przedstawił Bogu swoje własne intencje. Po pierwsze, modlitwa wiernych właśnie wzywa, aby moja intencja zjednoczyła się z intencją całego Kościoła. A więc to jest pewna sprzeczność. Po drugie, zawsze istnieje niebezpieczeństwo, że będziemy modlić się za kogoś, kto pragnie zła dla drugiej osoby, albo nie umie tej potrzeby wyrazić tak, jak to być powinno. Modlitwa wiernych jest rozbudowana raz w roku, w liturgię Męki Pańskiej w Wielki Piątek. Jej zasadnicza część, struktura i większość wezwań jest już bardzo wiekowa, bo prawdopodobnie ma około 15 wieków. Sprawowana w tak uroczysty sposób, aby podkreślić prawdę, że wszystkie intencje są kierowane do Boga przez Jezusa, jedynego pośrednika, który umarł na krzyżu. Kapłan, kończąc modlitwę wiernych, składa ręce, co oznacza, że wszystkie sprawy są przedstawione Bogu przez wstawiennictwo czy przez pośrednictwo Zbawiciela. Warto zatrzymać się, moi drodzy, na koniec tej katechezy nad bardzo istotną wymiarem boskiej ofiary, wymiarem męki. Wszystkie intencje mogą być przyjęte i wysłuchane nie tylko dlatego, że ja jestem blisko świętości, że ładnie się modlę. To jest mniejsza sprawa. Ale przede wszystkim dlatego, że Jezus zwyciężył na krzyżu. Modlitwa wiernych to jest bardzo pasyjny, męczeński moment mszy. Postarajmy się uświadomić sobie tę prawdę, że nasze modlitwy są zanoszone przez Chrystusa ukrzyżowanego, który za chwilę będzie obecny na ołtarzu. W końcu msza jest trwaniem ofiary krzyża. Amen.